Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Dzisiejsze słowo, które Bóg położył mi na serce, podstawą tego słowa są wersety z Księgi Izajasza, z 55 rozdziału. Przeczytam wiersz 8. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Pozwoliłem sobie nadać tytuł temu kazaniu Król i Rybak. Bracia i siostry, chcę mówić o dwóch ludziach. O jednym zapisanym na kartach Starego Testamentu i o drugim, którego życie zostało opisane na kartach Nowego Testamentu. Dwóch ludzi jakże różnych, jakże żyjących w odmiennych czasach, ale zarówno jednemu i drugiemu los życia wyznaczył ten sam Bóg. Pierwszy to król Cyrus. W języku perskim imię tego króla brzmi Kurusz, w języku hebrajskim Koresz, to znaczy pasterz. Bracia i siostry, czytamy między innymi o nim w księdze proroka Izajasza, który zapowiadał to, co Bóg uczyni przez tego króla na ziemi. I tak w księdze Izajasza w 44 rozdziale czytamy od 24 wiersza takie słowa. Tak mówi Pan, twój odkupiciel i twój stwórca jeszcze w łonie matki. Ja jestem Pan, stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ogruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców. Odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców, którzy mówią o Jeruzalemie, będzie zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane. Dźwignę je z gruzów, który mówią do toni, wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie. Który mówią o Cyrusie, on moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę. I który mówią o Jeruzalemie, będziesz odbudowany, a o świątyni będziesz na nowo założona. I dalej w 45 rozdziale tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje, aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi. Wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory i dam Ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu, Bóg Izraela, przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam Cię po imieniu. Nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego oprócz mnie, nie ma Boga. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Bracia i siostry, droga króla Cyrusa. Bóg mówi o nim, że ująłem go za jego prawicę, ująłem go za jego rękę, chociaż mnie nie znał. Na drodze naszego życia Bóg stawia różnych ludzi i kieruje ich poczynaniami. I częstokroć bywa tak, że w naszej pielgrzymce przez to życie na ziemi stawiani są różni ludzie na naszej drodze. Różni urzędnicy, którzy nawet nie wiedząc o tym, czynią wolę Bożą. Bóg mówi, nadałem Ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. Bracia i siostry, Cyrus był królem medoperskim, który panował praktycznie od Indii aż do Egiptu. Cyrus był królem, który powiedział, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan. Był taki okres w jego życiu, że gdy stanął przed bramami Babilonu, przed potężną twierdzą, którego mury były tak potężne, że historia mówi, że rydwany jeździły po nich. Rydwany mijały się obok siebie. Przed którymi była tak potężna fosa, że miasto to, twierdza, była niezdobyta. I wówczas Bóg dał mu taką myśl, jak zdobyć tą twierdzę. Otóż przyszło mu na myśl, aby gdy wody Eufratu wezbrały, które wpływały do miasta Babilon, aby przekopać wał ochronny. I wówczas Cyrus uczynił to i cała woda zeszła z rzeki Eufrat, ze starego koryta i popłynęła obok na bagna. W tym czasie, jak czytamy w księdze Daniela, królem w Babilonie był Belsazar, syn Nabuchodonozora, człowiek bezbożny, człowiek nikczemny. Gdy losy Babilonu ważyły się, a on czuł się tak pewnie w tej twierdzy, że nawet ignorował doniesienia straży, że Persowie stoją u bram Babilonu, stoją przed fosą, stoją przed jego murami. Jak czytamy w księdze Daniela, akurat świętował. Znosił toast za bogów z drewna, z kamienia i z żelaza. Ale tego było mu mało i w pewnym momencie zażądał sobie, aby przyniesiono naczynia ze świątyni pańskiej, które zrabował jego ojciec Nabuchodonozor, który podbił Jeruzalem. I bracia i siostry, gdy Belsazar razem ze swoimi dworzanami, ze swoimi nałożnicami pił z naczyń, które służyły do celów zaszczytnych świątyni pańskiej, na wapiennej ścianie ukazała się ręka, pisząca napis Mene, mene, tekel, uparsin. Ta sama ręka, która napisała 10 przykazań Mojżeszowi na kamiennych tablicach, pisała teraz ostatnie słowa, które czytał Belsazar. Mene, mene, tekel, uparsin. A niewróżbici, ani magowie nie potrafili odczytać tych słów, więc matka Belsazara przypomniała sobie o tym, że niegdyś król Nabuchodonozor wziął do niewoli Daniela wraz z niewolnikami, gdy podbił Jeruzalem. I w tym Danielu, jak czytamy, był nadzwyczajny duch. Bóg dał mu dar rozróżniania duchów. Bóg dał mu dar odczytywania tego, co było zakryte przed ludzkimi oczyma. I wówczas Daniel przetłumaczył mu ten napis, a który brzmiał mniej więcej: dni twojego panowania Bóg doprowadził do końca. Zostały one policzone, panowanie twoje zakończyło się. I zważono cię na wadze i oszacowano lekkim. Dzisiejszej nocy zginiesz. I tak się, bracia i siostry, stało. Kiedy on w swojej pysze ze swoimi nałożnicami degustował się winem z naczyń pańskich, a była to noc, wówczas wody Eufratu opadły i stare łożysko rzeki zostało suche. Dostęp do Babilonu stał się możliwy i Cyrus ze swoimi wojskami wszedł przez bramy wewnętrzne miasta. I król Belsazar był tak pewny siebie, że nawet nie dopuszczał tej myśli, że miasto może zostać podbite. Dalej ucztował w momencie, kiedy zewnętrzne strefy miasta były już zdobyte przez Medopersów. I zaskoczony zupełnie w środku nocy zginął i wypełniło się słowo prorocze i odczytany napis przez proroka Daniela. Bracia i siostry, droga Cyrusa, potężnego władcy i króla, któremu Bóg w życiu wyznaczył taką drogę. Napisane jest, że Bóg mówi o nim, że ująłem cię za rękę, chociaż ty mnie nie znałeś. Ja prowadzę ciebie przez życie dla swoich celów, choć ty nawet o tym nie wiesz. I tak częstokroć bywa w naszym życiu. Jesteśmy prowadzeni przez Boga, właściwie nie wiedząc, jakimi drogami będzie to czynił. Są stawiani na naszej drodze ludzie, urzędnicy, którzy zgodnie z wolą Bożą otwierają nam drzwi, bądź te drzwi zamykają. Nawet o tym nie wiedząc, ująłem Cię za rękę, chociaż mnie nie znasz. Bracia i siostry, chciałbym Wam przytoczyć takie dwa przykłady z mojego życia. Z mojego życia jako świadectwo tego, że był taki czas w moim życiu przez 33 lata, kiedy Boga nie znałem, a On ujął mnie za rękę i mnie prowadził. Pierwszy przykład. Gdy miałem kilkanaście lat, byłem uczniem technikum leśnego i na wakacjach u mojej babci, która mieszkała w tej samej miejscowości, w Lubięcinie, poszedłem ciąć drzewo na pile tarczowej. Każdy z nas wie, jak wygląda piła tarczowa, popularnie zwana krajzegą. Miała ona metalowy blat i ciągle tam coś nie łączyło w tej wtyczce. I wiecie, gdy tak ciąłem to drewno, jakieś tam stare deski odwrócone tyłem do furtki, do domu, w pewnym momencie piła przestała działać. Więc pochyliłem się, uklęknąłem, aby poprawić tą wtyczkę, aby ten prąd zaczął dochodzić. I gdy tak dotknąłem policzkiem tego metalowego blatu, 380 V mnie pochwyciło. I wiecie, nie wiem, czy ktoś był kiedyś w takim stanie, z którego wyszedł porażonym przez prąd. Ja nie mogłem nic powiedzieć, nie mogłem zrobić żadnego kroku, nie mogłem się odezwać, nawet gestu, po prostu czułem, że to są ostatnie chwile mojego życia. 380 V. I wiecie, co się stało? W pewnym momencie, gdy już myślałem, że to jest koniec, nagle wszystko puściło. Jakby prąd zniknął. Wstałem, zacząłem chodzić po tym podwórku, aby dojść do siebie. Nie wiem, ile to trwało, gdyby to ten prąd mnie trzymał, ale to była cała wieczność. Co się okazało? W tym czasie, gdy ciąłem to drewno odwrócone plecami do furtki, Bóg posłał mojego młodszego brata. Przyszedł do babci do domu, a babcia mieszkała w takiej starej chałupie, ponieważ jako repatriantka przywieziona ze wschodu transportem, dziadek był jeszcze na wojnie, drugiej armii Wojska Polskiego nie zdążył wrócić z tej wojny, więc dali jej taką najgorszą chałupę, jaka tam była, kobiecie z dwójką dzieci. Zagrzybiała taka stara lepianka. I tam w kuchni wisiała żarówka. Nie było tam żadnej oprawki, tylko była zwykła jakaś kostka i te druty wszystkie były na wierzchu. I gdy mój brat kątem oka widział mnie, jak ciąłem to drewno, wszedł do domu, babcia poprosiła go, mówi, tak po ukraińsku, mówi, synoczek, żarówka mi się spaliła, weź wymień mi tą żarówkę. A brat tak popatrzył na te wiszące druty i pomyślał sobie, no przestraszył się. Dlatego wyszedł do korytarza i przyszło mu na myśl, tak jak kiedyś Cyrusowi, aby wykręcić wszystkie korki. Wtedy takie korki były jeszcze wkręcane, wtedy będzie miał pewność, że nie będzie tam prądu. A ponieważ nie wiedział, który korek jest od tej żarówki, zaczął po kolei wykręcać wszystkie. I gdy ja się tam kończyłem przy tej pile, doszedł do tego korka, który był od siły, od 380 V. I wykręcił go. I prąd zniknął w pile. I puściło mnie. Bracia i siostry, czy nasze życie podlega przypadkom? Dzisiaj mogłoby mnie dzisiaj nie być. Na tym miejscu. Kolega mojego braciszka z zawodu elektryk. Kosił trawę na podwórku kosiarką elektryczną. Elektryk. W jednej chwili zawołał do żony, wyłącz prąd szybko. Gdy wyłączyła, wróciła na podwórko, leżał już cały czarny. Nie zdążyła. Osierocił kilkoro malutkich dzieci. Ująłem cię za rękę, chociaż mnie nie znasz. Spójrzmy na swoje życie wstecz. Bóg mówi, tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki. Bóg mówi, ja zadecydowałem o twoim poczęciu. Nie jesteś na tym świecie dziełem przypadku. ja Cię ująłem za rękę i prowadzę, chociaż mnie jeszcze nie znałeś. Chociaż swoje usta podnosiłeś przeciwko mnie, przeciwko Bogu. Ująłem Cię za rękę, choć mnie nie znasz. Dzisiaj, bracia i siostry, w Jego wielkiej łasce i miłosierdziu Bóg dał nam się poznać. I od 33 lat wiem, kim jest. Jedyną moją nadzieją, jedyną ochroną. Jedynym Zbawicielem. I On prowadzi mnie przez życie i wiedzie mnie przez życie. I Jemu ufam i w Nim pokładam nadzieję. Drugi przykład z mojego życia. Zacząłem czytać Pismo Święte. Zaczęło ono do mnie przemawiać. Zaczęło kruszyć moje serce. 13 grudnia 1997 roku, gdy jechałem z Nowej Soli do wsi, w której mieszkałem, do Lipin, za miejscowością Przyborów wpadłem w poślizg. Samochód wyleciał z drogi i koziołkując nie wiem ile razy, odbijając się o tą twardą, zamarzniętą skibę, wiecie, ona była jak nóż tak ostra, koziołkował, miażdżył się, niszczył samochód, ale nie ja. I gdy odbił się ostatni raz, tam, jak jedziecie z Przyborowa, wyjeżdżacie na, w kierunku Wolszczyna, jest kanał po lewej stronie. Stoi tam słup w kształcie litery A betonowy. To samochód odbił się między tym słupem a mostem, przeleciał nad wałem i spadł do kanału na cztery koła. Gdyby czastał ten słup betonowy, albo gdyby uderzył wał, mnie by tu dzisiaj nie było. Spadł na cztery koła. Do kanału. Ten kanał nazywa się Krzycki Rów. I wiecie, bracia i siostry, gdy widziałem później ten samochód, on był tak zmiażdżony po skosie. Tam, gdzie ja siedziałem, było jedyne miejsce, które nie było zgniecione. To nie było co z niego zbierać. A jaki to był samochód? To był Fiat 126P. Wiecie, jaka to jest ochrona dla człowieka? Kilka milimetrów blachy nad głową. Wyleciała tylko jedna szyba od strony kierowcy. Ta z przodu była jak pajęczyna. Ja siedziałem w takim krótkim kożuszku i czytając Biblię miałem już świadomość, gdzie idę, dokąd zmierzam. Powiedziałem tylko jedno zdanie. Panie Jezu, proszę Cię, jeszcze nie teraz. I Pan to uhonorował. A gdybym nie czytał Biblii, nie wiedziałbym się, do kogo mam się zwrócić. Zobaczcie, jaka to wielka łaska, aby mieć nawet takie minimalne poznanie. Ja wiedziałem, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus. Dlatego powiedziałem to zdanie, Panie Jezu, proszę Cię, jeszcze nie teraz. Pomyślałem sobie, ocalałem z wypadku, a teraz mam utonąć. Samochód zaczął nabierać wody, kożuch namakać, ściągnąłem z siebie kożuch. I tym okienkiem z lewej strony wyszedłem. Odpychając się nogami od drzwi samochodu, samochód się przewrócił kołami do góry i zatonął. Ja wyszedłem na brzeg, akurat. Przejeżdżał jakiś żuk z energetyki, zabrali mnie, zawieźli do domu. Bracia i siostry, czy wierzymy w to, że nasze losy, że nasze życie jest w Bożych rękach? I mogę znów powiedzieć za tymi słowami, które Bóg mówił do Cyrusa, ująłem Cię za rękę, chociaż mnie jeszcze nie znałeś. Ja już troszczyłem się o Ciebie. Wiecie, gdy mam taki ciężki okres w swoim życiu, choć apostoł Paweł mówi, aby się nie oglądać za siebie, aby iść do przodu, to mimo wszystko w tych chwilach takich zwątpienia wracam do tych sytuacji, aby odnowić w sobie wdzięczność Bogu. Mnie by tu dzisiaj nie było. Kilkakrotnie zginąłbym, gdyby nie Jego łaska, Jego miłosierdzie. Ująłem Cię za rękę, chociaż mnie nie znałeś. Bracia i siostry, życie każdego z nas wisi cały czas na włosku. I lepiej, żeby ta nić życia, żeby tę nić życia trzymał za koniec sam Bóg, niż miałoby ono wisieć na stalowej linie jakichś tam ludzkich zabezpieczeń. Ludzie zabezpieczają się. zabezpieczają się w różny sposób. A to wykupują ubezpieczenia. A to może sobie kupić samochód, który ma 15 poduszek powietrznych. Najnowszy model, najbardziej bezpieczny. Jeśli Bóg nie ujmie człowieka za rękę, nic mu to nie pomoże. Tenże Nabuchodonozor, ojciec Belsazara, powiedział takie słowa: gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Nie ma innego Boga, który mógłby podać rękę, który mógłby wyratować i wybawić, jak tylko ten. I dalej w Księdze Izajasza w 46 rozdziale czytamy takie słowa od 10 wiersza. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Ja powiedziałem, tak to wykonuję. Ja postanowiłem, tak to czynię. Słuchajcie mnie, wy ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi chwale mojej. Bóg mówi, to ja wypowiadam swój zamysł i on się spełnia. A człowiek jest tylko narzędziem w jego ręku. Bóg mówi, to ja dokonuję wszystkiego, czego chcę. Ja dokonuję. Apostoł Paweł mówił, że sługą nieużytecznym jestem. Jesteśmy tylko narzędziami, wykonawcami w jego ręku. I czasem jesteśmy tego świadomi, a czasem zupełnie nie. Bóg mówi, przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego. To właśnie był symbol królestwa Persji, który nosili na sztandarach, ptak drapieżny. A z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Zobaczcie, Bóg mówi najpierw, że nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. A tutaj mówi, że przez męża, który mnie nie zna, wykonam mój zamysł. Ja powiedziałem, ja to wykonuję. Jak postanowiłem, tak to czynię. Słuchajcie mnie, wy ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Zwątpienie w sercu. Czy my dzisiaj naprawdę wierzymy i do końca ufamy Bogu, jeśli jakieś nieprzewidziane okoliczności nas w życiu spotykają? Pamiętamy, że Słowo Boże mówi, że i uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość przed Bogiem. Ufność Jego, Jego wiara w Bożą obietnicę. A tutaj Bóg mówi, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości, dlatego że w waszych sercach jest zwątpienie, że tak naprawdę do końca mi nie ufacie, że ja trzymam was za rękę, że ja was przez życie prowadzę. Mówiąc o tym, jak Bóg jest precyzyjny, bracia i siostry, jak Bóg jest niesamowicie precyzyjny i nigdy się nie spóźnia, to wykręcenie korka nie było zaplanowane ani sekundę później, ani sekundę za wcześnie. Bóg zaplanował dojście mego brata, przybycie, tą sytuację, że ta żarówka się spaliła, bo gdyby się nie spaliła, to ja bym się spalił. Co do sekundy. Bóg jest tak precyzyjny w swoich poczynaniach. Ale czy my wierzymy w to? Czy my Jemu ufamy, że życie nasze naprawdę jest w Jego ręku? Że On nas trzyma mocno i nie wyrwie nikt z nas z Jego ręki? Chyba, że sami się stamtąd wyswobodzimy. O tym, jak Bóg jest precyzyjny w swoich poczynaniach, mówi pierwsza Księga Królewska. Chciałbym, bracia i siostry, przeczytać pewien fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, z rozdziału 22 i wersety 34-35. Lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzyła się coraz bardziej i król, mowa o Achabie, musiał stać na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała od wnętrza Rydwanu. A jeszcze wcześniej 34 wiersz. Wtem pewien wojownik ni stąd, ni z owąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pasem a pancerzem. A ten rzekł do swojego woźnicy: zwróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Lecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzyła się coraz bardziej i król musiał stać na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza Rydwanu. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset mówi także: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Ale też Bóg może współdziałać ku złemu, z tymi, którzy Boga nienawidzą. I takim przykładem był król Achab. I zobaczcie, chciałbym, abyśmy z tej sytuacji wyciągnęli wniosek. Napisane jest, że wtem pewien wojownik ni stąd, ni z owąd, aby, no niby wydaje się przypadkowo, naciągnął sobie łuk i wypuścił strzałę. I ta strzała trafiła króla Achaba między pas a pancerz. Bracia i siostry, jaka tam może być przerwa między pasem a pancerzem? Nie wiem. Centymetr, dwa. Bóg chciał, aby ten człowiek zginął, Achab. I tak się stało. I stworzył takie okoliczności. Ten wojownik, ten łucznik musiał w odpowiednim momencie naciągnąć łuk. Musiał go naciągnąć z taką siłą, aby ta strzała upadła dokładnie w to miejsce. Trajektoria lotu musiała być odpowiednia, aby trafić w spojenie między pas a pancerz. Ni stąd, ni z owąd. Tutaj widzimy, że ta sytuacja jest ku złemu, dlatego króla nikczemnego, bezbożnego Achaba. Ale podobnie Bóg działa, jeśli chodzi o swoje dzieci, ale ku dobremu. Współdziała we wszystkim. To współdziałanie widać w tym, że On wszelkie okoliczności w naszym życiu ma pod kontrolą i tak nimi kieruje, aby Jego zamiary precyzyjnie zostały wykonane. Czy wierzymy w to, że życie nasze jest w Bożych rękach? Czy wierzymy w to, że On nas trzyma mocno i prowadzi? Czy ufamy Mu? Bo dzisiaj okoliczności życia mogą być takie, jak okoliczności Cyrusa, który stanął przed tą potężną twierdzą. Bracia i siostry, ten bezbożny król Belsazar jest tutaj odbiciem szatana, który pewnie siedzi w swojej diabelskiej warowni, który trzyma w związaniu wielu naszych bliskich przez te potężne mury diabelskiej warowni, mury zatwardziałego serca. I stoisz przed tą warownią i czujesz się bezradny i czujesz się bezsilny. Tam są twoje dzieci, tam są twoi bliscy, tam jest twoja żona, tam jest twój mąż, tam są twoi znajomi pod jego zupełną kontrolą. A on ucztuje. Trzyma tam też i używa tych, którzy niegdyś służyli do celów zaszczytnych w świątyni pańskiej, a dzisiaj odeszli od Boga. Ale modlisz się. Wołasz do Boga, do tego, który może wszystko, który możesz zmienić, odmienić los tych ludzi. I bracia i siostry, jeśli ufamy Bogu, jeżeli zanosimy swoje modlitwy do tego, który naprawdę może wszystko, to w tym miejscu nie stoisz już ty, ale stoi twój Pan, Jezus Chrystus. On naprawdę może wszystko. I dzisiaj być może wydaje się, że w życiu naszych bliskich nic się nie zmienia. Mi się czasem tak wydaje, że to serce jak było zatwardziałe, tak jest. I czasami myślę, nie wiem, proszę Boga, aby nie zeszli do grobu w swoich grzechach. Ale nic nie wskazuje na to, aby się chcieli nawrócić. Ale Bóg już przygotowuje plan. Bóg już zaczyna osuszać tą rzekę. Zaczyna robić dostęp do tej diabelskiej warowni. I wtedy, kiedy diabeł był tak pewny siebie jak nigdy dotąd, Kiedy Chrystus zawisł na drzewie krzyża, diabeł myślał, że jest zwycięzcą. A wtedy, kiedy się najmniej spodziewał, został pokonany i rozbrojony, jak mówi Słowo Boże, że to właśnie Jezus Chrystus rozbroił go, a także wszelkie nadziemskie władze i moce i wystawił na pośmiewisko. Dzisiaj on w swoim ręku trzyma klucze do nieba i do piekła. On jest Panem wszystkiego i wszystkich. Czy my mu ufamy, że jest w stanie odmienić los naszych bliskich? Że jest w stanie wyprowadzić uwięzionych na wolność? Jest. Ufajmy mu, wierzmy mu. Dopóki żyjemy, wznośmy modlitwy i błagania za naszych bliskich. A on może naprawdę sprawić takie okoliczności w ich życiu, że jednej nocy, jednego dnia może ich przywieźć serce do Boga. Bracia i siostry, Cyrus, który powiedział: wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan. Droga Cyrusa, droga króla, a teraz chciałbym wam przedstawić bardzo krótko drogę rybaka, Piotra, Kefasa. Wiemy o nim bardzo dużo, ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na pewien fragment z Ewangelii Mateusza. Jak Pan Jezus go uczył chodzić, jak Pan Jezus prowadził go przez życie. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział i wiersze 24-27. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci dwudrach? Rzecze Piotr: owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł: od obcych. Na to Jezus: a zatem synowie są wolni, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Zobaczmy, że gdy należało zapłacić ten podatek w wysokości dwóch drachm, Pan Jezus mówi do Piotra: idź nad morze, zarzuć wędkę, pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek i tam znajdziesz stater. Równowartość 4 drachm, a więc za podatek za Pana Jezusa i za Piotra. Czasem bywa tak w naszym życiu, że wydaje nam się, że Bóg nas prowadzi dziwnymi drogami. Czy Pan Jezus musiał tak z Nim postąpić? Zobaczcie, ile to czasu zajęło. Idź nad morze. Nie wiem, jaka to była odległość, ale zanim tam doszedł, idź po wędkę. Zanim poszedł do domu, wędkę. Potem co musiał zrobić? Znajdź przynętę, załóż ją na haczyk, wrzuć i pierwszą złowioną rybę, którą złowisz, otwórz jej pyszczek. Przecież to mogło trwać z pół dnia. Czy nie można było łatwiej, czy nie można było prościej, czy nie można było inaczej? Czy Pan Jezus nie mógł powiedzieć: Piotrze, włóż rękę do prawej kieszeni i co tam masz? Ano nic, Panie Boże, pusto. To teraz włóż do lewej kieszeni. Co masz? Stater. Widzicie, Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa. Bez względu na to, czy naszemu umysłowi to się podoba, czy nie. Czy nasz rozum mówi, że to jest logiczne, czy to jest nielogiczne. Pan Jezus oczekuje posłuszeństwa Jego głosowi. I Piotr, mówiąc w cudzysłowie, zmarnował pół dnia, ale nie zmarnował. Zobaczcie, on się czegoś nauczył. On był posłuszny, on w ogóle nie oponował. Gdy Pan Jezus mu to powiedział, poszedł posłusznie i wykonał wszystko, czego od niego Pan Jezus żądał. I otrzymał ten stater. Czasami Bóg prowadzi nas bardzo dziwnymi drogami przez życie. W Księdze Izajasza czytamy taki wiersz, 48 rozdział, 17 werset. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski: ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. prowadzę cię drogą, którą masz iść. Jeśli w nasze serce wkrada się wątpliwość, czy my rzeczywiście jesteśmy w woli Bożej, czy my rzeczywiście idziemy tą drogą, to Bóg mówi, ja cię prowadzę tą drogą, którą masz iść. To ja sprawiam okoliczności, to ja decyduję o tym, którą drogą masz iść i ty nią idziesz. To jest właściwa droga. W psalmie 18, 33 wierszu Dawid mówi, Bóg, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Zobaczcie na historię życia Dawida, jak wyglądała jego droga. Czy w naszych oczach, czy nasz rozum powiedziałby, że to była droga doskonała, to była droga pełna udręki, pełna cierpienia. A Bóg mówi, że uczyniłem doskonałą drogę twoją. W psalmie 46 czytamy w 9 wierszu w pieśni synów Koracha, pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. A w 1 Kronik, w 16 rozdziale, czytamy w wersetach 11-12, szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego, wspominajcie cuda Jego, których dokonał, dziwne dzieła Jego, wyroki ust Jego. Dziwne dzieła Jego. Bóg prowadzi nas dziwnymi drogami i w dziwny sposób. I częstokroć nie jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami. Bracia i siostry, pamiętamy, co powiedział Pan Jezus, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, co powiedział do Piotra? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. To jest droga, którą Pan Jezus wyznaczył Piotrowi. Myślę, że nie każdy z nas tak łatwo by się zgodził z takim przeznaczeniem. W ogóle z 12 apostołów wiemy, że tylko jeden Jan odszedł z tego świata, umierając śmiercią naturalną, a wszyscy inni zginęli w mękach, w cierpieniach. Ale tą drogę wyznaczył jemu sam Bóg. Tenże Daniel, o którym dzisiaj wspominałem, przez tyle lat wiernie służył Bogu. Cały czas na obczyźnie, jako młodzieniec był porwany przez Nabuchodonozora i spędził te wszystkie lata w Babilonie. Tęsknił za Jerozolimą, za świątynią. I gdy Cyrus wydał edykt pozwalający na powrót Izraelitów do Jerozolimy, Bóg nakazał mu, aby tam został. Rodzi się pytanie, czy to było po myśli Daniela? Zapewne nie. Tęsknił, tak bardzo chciał wrócić i pójść jeszcze raz do świątyni. Całe życie wiernie służył Bogu. Czy Bóg nie mógł tego dla niego zrobić? A Mojżesz tak bardzo pragnął wejść do ziemi obiecanej, do ziemi kananejskiej, ale Bóg zdecydował, że nie wejdzie. Człowiek, o którym sam Bóg mówi, że był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, ale jednak wolą Bożą było, aby tam nie wszedł. Czy Bóg nie mógł tego dla niego zrobić? Ale bracia i siostry, to są nasze myśli. To są nasze myśli, nasze pragnienia, nasze oczekiwania, nasze marzenia. Ale najważniejsze jest, abyśmy wypełniali Bożą wolę. On wie dlaczego. Takimi drogami nas prowadzi. On wie dlaczego w ten sposób nas prowadzi przez takie okoliczności, dlaczego my musimy przejść i zwyciężyć. Może dlatego, żeby nabrać wiary, żeby nabrać otuchy, żeby nasza ufność do Niego wzrosła. Chcę wam powiedzieć o jednym jeszcze świadectwie, które słyszałem gdzieś w innych rejonach zupełnie Polski. Było dwóch braci, którzy bardzo ciężko w swoim życiu pracowali. Pracowali na roli. Jednemu żyło się dostatnio, a drugiemu było bardzo ciężko. I wówczas, gdy ten, który żył w tym ubóstwie, modlił się, Pan Bóg posłał swojego sługę proroka z takim słowem. Nie mogę ci dać więcej, bo serce twoje wzbiłoby się w pychę i stałoby się wyniosłe. Bracia i siostry, my tak naprawdę sami siebie nie znamy, jak rybak Piotr, który zapewniał Pana Jezusa Chrystusa, że choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się z ciebie nigdy nie zgorszę. Przy pierwszej nadarzającej się okazji zaparł się jego. My tak naprawdę sami siebie nie znamy, nie znamy swego serca. Dlatego Bóg prowadzi nas drogą doskonałą. Dlatego prowadzi przez okoliczności życia, które są dla nas potrzebne i niezbędne. A nasze życie? Czy wierzymy, że ta droga, którą idziemy, jest precyzyjnie wyznaczona dla nas przez Boga? Bo dowody Jego łaski i ochrony są niezbite. O kilku z nich dzisiaj tutaj mówiłem. W psalmie 32 Bóg mówi: pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Bracia i siostry, Izrael mógł iść do ziemi obiecanej 40 dni, a szedł 40 lat, dlatego że był nieposłuszny Bożej woli. Dlatego, że nie wykonywał jego poleceń i rozkazów, ale zawsze miał coś do powiedzenia, jakieś ale. Zawsze było jakieś szemranie, zawsze mu się coś nie podobało, zawsze jakieś narzekanie. Boże, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że cierpię, że mnie boli tu czy tam. Nie podobają mi się okoliczności, w których mnie postawiłeś. Brak zaufania do Bogu, do Boga. Brak ufności, brak wiary, że On rzeczywiście, gdybym wierzył w to rzeczywiście, że On trzyma mnie mocno w swojej dłoni i prowadzi mnie przez życie, to bym Mu ufał, to bym nie szemrał. Czasem bywa tak w naszym życiu, w życiu ludzi wierzących, że wychodzimy przed Boga w swoich zamysłach, w swoich zamiarach, bo tak nam podpowiada serce, które błądzi, a potem narzekamy, potem cierpimy. Bracia i siostry, gdy Bóg prowadził Izraela do ziemi obiecanej, za dnia prowadził ich słup obłoczny, obłok, a w nocy słup ognia. Ale tam jest napisane, że najpierw zawsze podnosił się słup obłoku, wtedy Izrael wstawał i szedł za tym słupem. Tam nie jest napisane, że słup obłoku stał w miejscu, a Izrael podniósł się, okrążył ten słup dookoła i poszedł przed Bogiem. To niewłaściwa kolejność. Czasem tak postępujemy i ponosimy tego konsekwencje. Nauczmy się czekać w milczeniu na Pana. Ja w swoim życiu mam też różne Boże obietnice. I wiem, że się kiedyś wypełnią. I wiem jakie. I wiem nawet gdzie. Ale Bóg dzisiaj mnie uczy cierpliwości. Czemu ufam, ponieważ to trwa latami. I wydaje się, że nic się nie zmienia w moim życiu. To nie jest prawda. Bóg przygotowuje grunt. Bóg osusza rzekę, Bóg osusza fosę, przez którą mam przejść. Bóg czyni okoliczności. Bóg stawia pewnych ludzi w odpowiednim miejscu na mojej drodze, aby otwierali mi drzwi, które mają otworzyć, a także aby zamykali te, które mają zamknąć. Bóg mówił do Jozuego, w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu powiedział takie słowa. Czy nie przykazałem ci, i powtarza, czy już ci tego nie mówiłem? Bądź mężny i mocny. Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój. Będzie z tobą wszędzie, wszędzie, dokądkolwiek pójdzie. Przeczytam jeszcze raz te słowa jako puentę, jako podsumowanie tej dzisiejszej usługi. Czy nie przykazałem ci, czy już ci tego kiedyś nie mówiłem? I powtarzam ci po raz kolejny. Bądź mężny, bądź mężna i mocny, bądź mocna. Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój. będzie z tobą wszędzie, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Amen.